Laudetur Jezus Chrystus. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Tu Radio Watykańskie.
Szef watykańskiej dyplomacji przemawiał podczas pierwszej sesji ONZ-owskiej Rady Praw Człowieka.
W Rzymie obradują dzieła pomocy kościołom wschodnim.
W muzeach watykańskich zainaugurowano nowy wystrój misyjnego Muzeum Etnologicznego.
Ukazał się nowy numer kwartelnika Życie Duchowe.
Trwa wizyta Dimina Apostolorum biskupów Litwy, Łotwy i Estonii. Naszym gościem będzie biskup Jonas Boruta z Telż na Żmudzi.
O uchodźcach jako wyzwaniu dla instytucji międzynarodowych będzie mówił w swojej audycji ksiądz Bogusław Trzeciak.
20 czerwca na magazyn zapraszają
Barbara Marczewska
i ojciec Stanisław Tasiemski.
Działalność Rady Praw Człowieka będzie sprawdzianem wiarygodności Organizacji Narodów Zjednoczonych. Zwrócił na to uwagę arcybiskup Giovanni Laiolo, przemawiając na trwającej w Genewie pierwszej sesji tego nowego organu ONZ. Sekretarz do spraw relacji Stolicy Apostolskiej z państwami wskazał, że utworzenie Rady to ważny etap w walce o postawienie człowieka w centrum wszelkiej działalności politycznej. Chodzi o to, by zapewnić wszystkim ludziom rzeczywistą możliwość korzystania z wynikających z ich godności praw.
Arcybiskup Laiolo zwrócił szczególną uwagę na fundamentalne znaczenie, jakie ma zagwarantowanie prawa do życia oraz wolności sumienia i wyznania. Stwierdził, że każdy kraj, niezależnie od stopnia swego rozwoju gospodarczego, jest ściśle zobowiązany do przestrzegania praw człowieka. Zaapelował do państw tworzących nową Radę, by dogłębnie analizowały wszystkie przypadki ograniczenia praw człowieka, zaczynając od własnego terytorium. Należy przywracać możliwość pełnego korzystania z nich, idąc za bezstronnymi wskazaniami wspólnoty międzynarodowej, stwierdził szef watykańskiej dyplomacji na forum ONZ-owskiej Rady Praw Człowieka.
W Rzymie obraduje 75. posiedzenie ROACO, dzieł pomocy Kościołom Wschodnim. Rozpatruje ono 28 różnych projektów duszpasterskich, najwięcej z Ukrainy. Jak stwierdził ksiądz Krzysztof Nitkiewicz, podsekretarz Kongregacji dla Kościołów Wschodnich, przewidziana jest ponadto dyskusja na temat szkolnictwa katolickiego w Galilei oraz wsparcia chrześcijan w Iranie.
W Izraelu działa 37 szkół katolickich, z czego 23 znajdują się właśnie w Galilei. Są one w części finansowane przez państwo. Osobny temat obecnego posiedzenia to sytuacja kościołów chrześcijańskich w Iranie. W tym 70-milionowym kraju żyje obecnie około 90 tysięcy chrześcijan, lecz warto wiedzieć, że przed rewolucją islamską w 1979 roku ich liczba była trzykrotnie wyższa. Najwięcej jest obecnie Ormian apostolskich. Liczbę katolików szacuje się na 7 tysięcy. Należą oni do kościołów ormiańsko-katolickiego, łacińskiego i chaldejskiego, mają 4 biskupów, 13 księży i 23 siostry zakonne. Wspólnota chrześcijańska jest bardzo uboga. Ponadto żyje w społeczeństwie rządzonym według zasad Koranu. Tym bardziej więc potrzebuje naszej solidarności.
W muzeach watykańskich zainaugurowano dziś nowy wystrój misyjnego Muzeum Etnologicznego. Został on zrealizowany w sekcji chińskiej, japońskiej, tybetańskiej i mongolskiej. Powody przygotowania nowej wystawy wyjaśnia dyrektor generalny Muzeów Watykańskich Francesco Buranelli.
Chcemy wskazać na dwa ważne aspekty. Przede wszystkim aktualność tematyki azjatyckiej na płaszczyźnie międzynarodowej stanowi okazję do ukazania w wyrazisty sposób zaangażowania Stolicy Apostolskiej oraz Muzeów Watykańskich w sprawy tego obszaru, tego kontynentu. Nie wolno zapominać, że misyjne Muzeum Etnologiczne należy do najważniejszych naszych obiektów zrealizowanych w XX wieku i nie można go było pominąć przy obchodach 500-lecia Muzeów Watykańskich. Dlatego też postanowiliśmy przyspieszyć przewidziane na rok 2007 otwarcie całej sekcji Azji i Oceanii.
Misyjne Muzeum Etnologiczne powstało w roku 1926 na mocy motu proprio Piusa XI. Papież ten zorganizował w roku świętym 1925 ekspozycję misyjną w Pałacu Laterańskim. Zwiedziło ją wówczas ponad 1 000 000 osób. Pius XI chciał, aby wierni mogli tę wystawę oglądać nadal. Wynikiem tego jest zainteresowanie działalnością misyjną Kościoła skierowaną na wszystkie kontynenty. Trwale dokumentuje je ekspozycja w muzeach watykańskich.
duchowości mężczyzny poświęcony jest najnowszy numer Życia Duchowego. Prezentuje go Katarzyna Stokłosa.
Istnieje przekonanie, że większe potrzeby religijno-duchowe mają kobiety, że mężczyźni nie potrzebują pomocy w tej sferze swojego życia, bo sami świetnie sobie radzą. I nawet jeśli jest inaczej, nie przyznają się do tego. Coraz więcej jest dziś jednak mężczyzn, którzy nie boją się mówić o swoich uczuciach i doświadczeniach religijnych. Coraz więcej mężczyzn szuka duchowości i przewodników duchowych. Duchowości mężczyzny poświęcony jest też najnowszy letni numer Życia Duchowego. Opublikowane w nim artykuły mówią o tym, co ducha mężczyzny określa i co go kształtuje. Na męskość i duchowość mężczyzny patrzymy z różnych perspektyw. Piszemy o współczesnych definicjach i wzorcach męskości, o mężczyźnie wrażliwym i pewnym siebie, o męskości odpowiedzialnej i tej zredukowanej do fizyczności. W czasach, kiedy nie cierpimy na nadmiar ojców wystarczająco dobrych, ważne jest również mówienie o tym wymiarze męskości, jakim jest ojcostwo właśnie. Szczególnie polecamy artykuł Męskość jako droga do ojcostwa. Autor podkreśla w nim wagę dobrych wzorów, na które w swoim życiu mogą powołać się synowie. Mówi także o potrzebie autentycznego wychowania do męskości, które w przyszłości pozwoli synom stawać się dobrymi ojcami. W dziale poświęconym jubileuszowi ignacjańskiemu polecamy między innymi artykuł Rządy duchowe. Przedstawiona została w nim wizja kierowania ludźmi, jaka wyłania się z pism świętego Ignacego, zwłaszcza konstytucji Towarzystwa Jezusowego. Rządy duchowe według świętego Ignacego to takie, które pomagają ludziom duchowym w wiernym przeżyciu ich posłannictwa i powołania. Ważna w owych rządach jest osoba przełożonego, stąd w artykule wiele wskazówek, jak przełożony powinien rządzić, by kierując podwładnymi nie stał się jedynie zarządcą czy menedżerem instytucji. Wśród artykułów poświęconych obchodom jubileuszowym znaleźć można także artykuł o etapach przyjaźni świętego Ignacego z Bogiem oraz o mistyce trynitarnej według Hieronima Nadala. Poza tym w życiu duchowym, jak zwykle, wiele innych stałych działów oraz wiele interesujących artykułów, między innymi pytania i odpowiedzi, świadectwa, wywiady, recenzje i komentarze.
Mówiła Katarzyna Stokłosa.
Trwa wizyta Ad Limina Apostolorum biskupów Litwy, Łotwy i Estonii. Naszym dzisiejszym gościem jest ordynariusz diecezji telszańskiej na Żmudzi, biskup Jonas Boruta.
Księże biskupie, wczoraj spotkał się ksiądz biskup chyba po raz pierwszy z Benedyktem XVI, prawda?
Tak, prywatnej audiencji to pierwszy raz, to bardzo serdeczne, dobre uczucie z tej rozmowy z Ojcem Świętym. Rozmawialiśmy o różnych problemach, jak my przedajemy wiarę dla nowego pokolenia naszych młodych. U nas była taka problema, że od tej odnowy było przygotowanie do pierwszej komunii, do bierzmowania tylko w szkołach, a w parafiach nie było już dzieci. Szkoły przywodzili tylko na fest pierwszej komunii czy na bierzmowanie. Miał już 4 lata, jak jest i parafia, każdą niedzielę przychodzą te dzieci do mszy świętej, potem katecheza przed pierwszej komunii, bierzmowaniem. W tym kierunku musimy dalej pracować. Druga taka wielka problema to nasze rodziny. 70% to już rozdzielone. Druga, trzecia cywilna matrykacja to wielki kryzys rodziny na Litwie. I trzeba katechezy przed sakramentem małżeństwa. Już 1 rok, jak my próbujemy ten system w naszych diecezjach i naszej diecezji telszańskiej, żmudzkiej, to prowadzić. U nas na Żmudzi jest kalwaria żmudzka. I na odpust w lipcu przychodzi młode rodziny z dziećmi, chrzestną drogą idą. Teraz Ojciec Święty błogosławi koronowanie tego obrazu Matki Najświętszej, Regina Christianorum Familia. To też, że pod opieką Matki Najświętszej odnowy naszych rodzin. Będziemy modlić się o tej intencji i Ojciec Święty też chce, żeby odnowić życie chrześcijańskie naszych rodzin. Rozmawiali o duchu naszych księży, żeby duchowość, życie, żeby usilić modlitwy. Nie tylko, że jak dzieła, czy kościoła, czy społeczeństwo byli, że modlitwy.
Czy, księże biskupie, istnieje na Litwie również problem obrony życia? Czy jest to życie w pierwszych chwilach istnienia zagrożone?
Teraz my nie mamy statystyki o aborcjach. Teraz już drugimi sposobami to nie reguluje i nie wszystkie z chrześcijańskim życiem zgodne. Rośnie agresywny feminizm. Swojego miasta nie nachodzi mężczyzny, ni w rodzinie, ni w społeczeństwie. I potem alkoholizm, też wielki problem.
Księże biskupie, życiem każdego kościoła jest seminarium, są powołania. Jak to teraz wygląda wśród młodych na Litwie? Czy seminaria są pełne? Czy są to dobrzy kandydaci?
Jeśli było tak jak teraz, to jeszcze można. 3 seminarium mamy tylko dla swojej diecezji, Kielczeńskiej, Żmudzkiej. I w tym seminarium 34. Nasza diecezja 500 000 wierzących. Teraz próbujemy po przymierzu polskich parafii, jak to z ministrantami pracować, że duszpasterstwo tych ministrantów i jest nadzieja, że będzie jeszcze tych powołań do kapłaństwa.
Także ważną rolę spełniają zakony. Czy po długim okresie, kiedy nie mogły one działać oficjalnie, udaje się w tej chwili zakonom normalnie funkcjonować, zdobywać także nowych kandydatów, kandydatki?
Do kapłaństwa jeszcze więcej, no już dla zakonnego życia to nie jest tak wiele tych powołań. W naszej diecezji byli tylko franciszkanie, bernardyńcy. Teraz 2 przyjechali konwentuały, klepiedzy pracują. To może Bóg da, że będzie i powołanie, i życie zakona. To potrzebne dla naszego ludu. Przykład zakonnego życia to jest ważny element.
Księże biskupie, na ile można liczyć na aktywność świeckich? Na ile świeccy czują też swoją odpowiedzialność za Kościół?
W naszym politycznym życiu z partii chrześcijańskich demokratów na 5 frakcji rozdzielona, to jest wielka problema. Może młode pokolenie zrobi więcej w tym kierunku. Obrony praw robotniczych, jak to w Polsce, w Solidarności, tam początek był u nas. Nie ma jeszcze takiego, to nie jest dobre, co to w tym kierunku robimy.
Czego ksiądz biskup oczekuje po tej wizycie w dykasteriach watykańskich? Na ile ta wizyta ad limina zmieni życie Kościoła litewskiego?
Nie wiem, co Ojciec Święty po spotkaniach z nami, we wspólnej audiencji do nas wygłosi. Teraz my już wiemy, w jakim kierunku my musimy pracować więcej i to będziemy próbować jeszcze więcej w tych kierunkach pracować.
Dziękuję bardzo, mówił ksiądz biskup Jonas Boruta z Telsz.
Chrześcijanin wobec wyzwań integracji europejskiej.
Przed mikrofonem ksiądz Bogusław Trzeciak, jezuita.
Uchodźcy wyzwaniem dla instytucji międzynarodowych. Według przewodniczącego Komisji Wolności Obywatelskich Parlamentu Europejskiego Jean-Marie Cavady wiek XX był wiekiem uchodźców. W roku 1951 powstał nawet specjalny urząd komisarza Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw uchodźców. Trzeba było zająć się ponad 1 000 000 ludzi wyrzuconych z domów w czasie II wojny światowej. Dzisiaj Europa nie jest w jakiś szczególny sposób powodem ucieczek lub wypędzeń. Jest raczej miejscem poszukiwania azylu. Musi więc dołożyć starań, żeby wobec uchodźców sformułowano i stosowano właściwe zasady postępowania, właśnie tutaj, gdzie się ich przyjmuje coraz więcej. Nie istnieją jednak do tej pory wspólne przepisy wobec uchodźców, a przecież złączenie wysiłków i ustalenie wspólnej polityki mogłoby służyć podniesieniu standardów i skuteczności ich ochrony. Trwają prace w kierunku koordynacji wielu instytucji, jak na przykład wspomnianej Agendy Organizacji Narodów Zjednoczonych do Spraw Uchodźców i właśnie Unii Europejskiej. W lutym tego roku na spotkaniu Wysokiego Komisarza do Spraw Uchodźców ONZ Antonio Guterresa z Parlamentem Europejskim jako dwa najważniejsze wyzwania uznano utrzymanie prawa do starania się o azyl i zatrzymanie fali nietolerancji. Europa powinna pozostać zróżnicowanym kontynentem, gdzie strach wobec innych i różniących się muszą zniknąć, mówił były premier Portugalii. Jako niezbędne określono te szczególne relacje, jakie ma ONZ w dziedzinie uchodźców z Unią Europejską. Finansowe i polityczne wsparcie jest kluczowe dla społeczności, której trzeba bronić. Wojny i inne naruszenia praw człowieka spowodowały dotąd 10 milionów uciekinierów na świecie, a 25 milionów zmuszonych zostało do zmiany miejsca wewnątrz własnego kraju. Los uchodźców, którego poznanie powoduje przyspieszone bicie serca, związany jest nie tylko z polityką rozwoju Unii Europejskiej, ale dotyczy praw człowieka i zdolności rozwiązywania konfliktów. Nie każdy kraj akceptuje jednak taką troskę. Na przykład Libia albo Maroko podejrzewają organizacje międzynarodowe o chęć narzucenia własnej polityki. Na początku tego roku Parlament Europejski przyjął 3 rezolucje dotyczące ochrony praw człowieka. Wsparł ekstradycję Alberto Fujimori z Chile do Peru, potępił brutalność policji w usunięciu uchodźców z sudańskiego biura ONZ i wezwał całą Unię Europejską do konkretnych działań w sprawie represji w Kambodży. Unia Europejska przyjęła już w roku 1996 definicję uchodźcy zapisaną w konwencji genewskiej z 1961 roku. Według niej znaczącym czynnikiem dla przyznania statusu uchodźcy jest istnienie dobrze udokumentowanego zagrożenia prześladowań na tle rasy, religii, narodowości, opinii politycznych lub przynależności do jakiejś grupy społecznej. W dyrektywie unijnej z roku 2004 znalazły się też kryteria dla niewydalania z terytorium Unii osób, którym grożą tortury nieludzkie lub upokarzające traktowanie i kary, egzekucja lub nawet kara śmierci. Wtedy, gdy zagrożone jest ich życie z powodu dyskryminacji i przemocy spowodowanych sytuacją międzynarodowego lub wewnętrznego konfliktu zbrojnego. Unia Europejska utworzyła również specjalny fundusz, który w wysokości 216 milionów euro rozdysponowano w latach 2000-2004 na różnego rodzaju programy dotyczące przyjęcia uchodźców, ich opieki medycznej i socjalnej oraz integrację ze społeczeństwem w krajach członkowskich. Fundusz przedłużono na następne 5 lat do roku 2010. Nawiązując w końcu do związków pomiędzy uchodźcami a polityką bezpieczeństwa w Unii, eurodeputowany Elmar Brok powiedział, że potrzeba większej aktywności, mniejszego oporu i wysokich standardów. Pytania o prawa azylu to przecież przede wszystkim pytania o prawa człowieka, o to, czy jego godność jest uszanowana. Gwarantując pozytywną odpowiedź na to pytanie, Unia Europejska stanie rzeczywiście na wysokości zadania, do którego została przecież powołana.
Była to audycja z cyklu Chrześcijanin wobec wyzwań integracji europejskiej w opracowaniu księdza Bogusława Trzeciaka. Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Laudetur Jezus Chrystus.